Więc drodzy bracia i siostry, dzisiaj będę kontynuował temat, który jakiś czas temu rozpocząłem. Zacznę od pytania, czy ktoś pamięta, jaki to był temat? Nikt nie pamięta. Ale będę go i tak kontynuował. Wobec tego temat nazywa się oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia. I znaczy rozpoczęliśmy go może trzy, może nawet cztery tygodnie temu. Będzie taka dłuższa chwila już, jak ten temat rozpocząłem. Tytułem przypomnienia to przypomnę tylko to, że poprzednim razem powiedzieliśmy o tym, że to oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia było w narodzie żydowskim praktykowane. Bóg tak zarządził, że każda osoba, która splami się swoim kontaktem z umarłym przez bycie w obecności zmarłego, to znaczy przez bycie w pomieszczeniu, gdzie była osoba zmarła, albo przez dotykanie zmarłego, taka osoba staje się nieczysta i musi się oczyścić trzeciego i siódmego dnia. I bardzo ciekawe jest to, że nie jednego dnia od razu, czy to trzeciego, czy siódmego, czy dowolnego innego, nie za jednym razem, tylko na dwa etapy. Trzeciego i siódmego dnia. I powiedzieliśmy sobie, że to pięknie pokazuje, w jaki sposób grzesznik jest usprawiedliwiany przed Bogiem. To znaczy, w jaki sposób grzesznik może powrócić do doskonałości. Dwoma etapami. Też przez usprawiedliwienie trzeciego i siódmego dnia, przy czym pełne jest dopiero to siódmego dnia. Ale trzeciego dnia też już jest jakieś usprawiedliwienie. I nie ma od razu usprawiedliwienia siódmego dnia, jest zawsze usprawiedliwienie trzeciego symbolicznego dnia i siódmego symbolicznego dnia. Co ten trzeci dzień oznaczał? Usprawiedliwienie tak zwane tymczasowe. Ono występuje nie tylko w wieku Ewangelii, kiedy człowiek pokutuje i wierzy w naszego Pana i jest tymczasowo usprawiedliwiony. Ono także wystąpi w wieku tysiąclecia. Wszyscy ludzie, którzy będą zbudzeni z grobu, tymczasowo będą usprawiedliwieni przez uczynki. Czyli póki co Jezus założy, że oni postępują dobrze, oczywiście to jest tylko założenie, prawda? Po to, żeby mieli prawo korzystać z warunków wieku tysiąclecia i tymczasowo będą usprawiedliwieni przez uczynki, aż dojdą ostatecznie do pełnego usprawiedliwienia i będą już mogli sami te uczynki sprawiedliwie wykazywać, bez zakładania tymczasowo, że są do tego zdolni. Dlaczego trzeciego dnia wskazuje na usprawiedliwienie tymczasowe? Jak można to udowodnić biblijnie, że to trzeci dzień to się wiąże z tymczasowym usprawiedliwieniem? Bo trzeciego tysiącletniego dnia od stworzenia Adama rozpoczęło działać usprawiedliwienie tymczasowe poprzez przymierze, jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Liczyliśmy wtedy, że to dokładnie, żebym nie skłamał, że to dokładnie minęło 2083 lata od Adama, gdy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem i rozpoczęło się działanie tymczasowego, czyli trzeciego dnia, bo trzeciego tysiącletniego dnia po Adamie Bóg takie przymierze, które tymczasowo przez wiarę usprawiedliwiało. Abrahamie po raz pierwszy jest powiedziane, że prawda, uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Mówiliśmy także, że oczywiście wcześniejsi ludzie także byli tak traktowani, ale wcześniejszy świat był pod opieką aniołów do potopu. Później po potopie Bóg przez jakiś czas z żadną jednostką przymierza nie zawierał, dopiero zawarł ją z Abrahamem takie przymierze i wstecznie ono także obejmuje wszystkich innych wcześniejszych, prawda, o wcześniejsze osoby, czego dowodem jest lista apostoła Pawła w liście do Żydów, gdzie wymienia osoby jeszcze przed Abrahamem, które były usprawiedliwione z wiary przed Bogiem. Potem mówiliśmy właśnie o tekst, dawaliśmy teksty z Nowego Testamentu na dowód tego, że jest takie coś jak tymczasowe usprawiedliwienie. A czym się ono charakteryzuje? Czym się różni od tego drugiego? W tymczasowym usprawiedliwieniu na konto sprawiedliwości grzesznika przypisana jest tylko jego wiara, czyli niewiele. Bo wiara, choćby bardzo żarliwa, bardzo mocna, nie jest w stanie tak naprawdę nikogo usprawiedliwić. Dlatego też, jeżeli na konto sprawiedliwości naszej jest przypisana tylko nasza wiara, no tak właściwie to jest tylko tyle, że mamy wiarę, a ktoś inny nie ma wiary. Więc Bóg się tak cieszy, że ktoś wiarę, że wcześniej musiał się mieć pokuta, prawda? Że ktoś pokutował i uwierzył w Jezusa, że już uznaje, nie usprawiedliwia go, nie kasuje jego grzechu adamowego, ale uznaje go za usprawiedliwionego, a to jest po to, żeby mógł się do niego przybliżyć i się ewentualnie mu poświęcić. To jest to usprawiedliwienie tymczasowe. Nie ma tam przypisanej zasługi naszego Pana, albo mówimy, jest przypisana w sposób poczytany, prawda? No to też warto wspomnieć, bo jak powiemy, nie, że nie ma, w ogóle jej nie ma, tylko Bóg przypisuje wiarę rzeczywiście na konto naszej sprawiedliwości w tym usprawiedliwieniu tymczasowym, natomiast zasługę naszego Pana przypisuje w sposób poczytany, to znaczy, że uznał, że przepisał, ale nie przypisał, ale uznał, no bo wiadomo, bez naszego Pana nie ma żadnego usprawiedliwienia. I dawaliśmy parę wersetów z Nowego Testamentu na powód, że takie tymczasowe usprawiedliwienie w Biblii istnieje. Potem, że także ożywione istnieje, a ożywione następowało wtedy, kiedy taka usprawiedliwiona jednostka tymczasowo dochodziła do punktu, w którym w jej sercu pojawiała się chęć poświęcenia się Bogu, czyli rezygnacja z własnej woli, przyjęcie woli Boga. Gdy Bóg taką chęć w sercu oddania takiej jednostki się jemu całkowicie, bez reszty, dostrzegał, czyli już następowało innymi poświęcenie, Bóg wtedy przypisywał rzeczywiście już zasługę naszego Pana, nie tylko w sposób poczytany, nie tylko uznał, że przypisał, ale rzeczywiście przypisał, co kasowało wyrok Adamowy dla tej jednostki i umożliwiało Bogu spłodzenie z ducha takiej jednostki, no bo ona wtedy przed Bogiem była zwolniona spod wyroku Adamowego, mógł spłodzić z ducha do rozwijania przyszłej boskiej natury. No i też dawaliśmy parę wersetów, które pokazują to usprawiedliwienie w Nowym Testamencie, że rzeczywiście taki coś jest. Oczywiście do tych niektórych wersetów wrócę, bo gdy będę mój wątek kontynuował, to z konieczności będę musiał powtórzyć pewne wersety, więc jeszcze do tego będziemy mieli okazję powrócić. Tyle tytułem streszczenia. Tyle tytułem streszczenia. I teraz przejdziemy szczegółowo do omówienia tego oczyszczenia siódmego dnia. Jaki to jest ten siódmy dzień? Bo trzeci dzień, no to mówimy, jest usprawiedliwienie tymczasowe, trzecie tysiąclecie od Abrahama zaczęło, dlatego trzeci dzień, symboliczny trzeci dzień i wszyscy my tym usprawiedliwieniem tymczasowym się cieszymy. A oczyszczenie siódmego dnia, dlaczego siódmego dnia? To nie potrzeba już dużo chyba nikomu tłumaczyć, bo siódmy dzień kojarzy się każdemu z siódmym tysiącleciem. Tak się składa, że siódmy dzień twórczy ma 7000 lat, tak jak każdy wcześniejszy, więc siódme tysiąclecie to jest siódmy tysiąc lat siódmego dnia twórczego. I w tym siódmym tysiącleciu, albo mówmy w skrócie już tysiąclecie, każdy wie, że ono jest siódme tysiąclecie, Jezus jako odkupiciel ludzkości będzie uwalniał całą ludzkość z grzechu Adamowego. Będzie ją innymi słowy podnosił do doskonałości. Będzie ją usprawiedliwiał w tym siódmym dniu. I dlatego siódmego dnia w typie było pokazane to oczyszczenie, ten drugi etap, który już definitywnie taką jednostkę oczyszczał. Przeszedł taka osoba, taki skalany przeszedł oczyszczenie trzeciego dnia, siódmego dnia i był całkowicie czysty. I w wieku tysiąclecia ludzkość tak samo będzie podana takiemu procesowi sądzenia, sądzenia, oczyszczania, podnoszenia do doskonałości, żeby ją podnieść do stanu doskonałości. Po co? Po to, żeby w stanie doskonałości nadawała się do poświęcenia Bogu. A którego dnia będzie poświęcenie się Bogu? Trzeciego? Siódmego? Jeszcze innego? Ósmego. Ósmy dzień w Biblii występuje. Zaraz zajrzymy do dwóch wersetów biblijnych. Wiemy, że co było ósmego dnia u Żydów? Obrzezanie dziecka. Oczywiście płci męskiej, tak? Było obrzezanie żydowskich chłopców ósmego dnia, bo ósmy dzień reprezentuje wieki przyszłe, czyli już jest po tysiącleciu. Zobaczmy, jak to pięknie wszystko harmonizuje się. Trzeci dzień, siódmy dzień i jeszcze ósmy dzień. Mógłbym sobie w moim temacie dać oczyszczenie trzeciego i siódmego, ale ósmy dzień to nie jest oczyszczenie. Ósmy dzień jest już czyści. Czyli w symbolicznym ósmym dniu ludzkość na początku symbolicznego ósmego dnia, po zakończeniu się pełnym siódmego dnia, ludzkość będzie podniesiona do doskonałości w stanie, w którym Bóg będzie mógł przyjąć ich do siebie. Będą się mogli Bogu oddać, poświęcić, bo będą w stanie gotowym do przyjęcia przez Boga. Będą doprowadzani do tego stanu pełnej doskonałości przez naszego Pana przez cały wiek tysiąclecia, a gdy zostaną doprowadzeni, to w tym symbolicznym ósmym dniu po zakończeniu się wieku tysiąclecia będą gotowi do przyjęcia, do poświęcenia się Bogu. Dlatego w Biblii mamy ten typ biblijny na obrzezanie, które miało być koniecznie ósmego dnia, bo obrzezanie to nic innego jak symbol poświęcenia. I w 1 Mojżeszowej 17:12 ten nakaz jest podany. I kto się może zastanawiać, po co te różne, prawda, obrazy biblijne i po co te obrzezania i tak Bogu na tym zależało, że to ósmego dnia, jakie to ma znaczenie, nie mogłoby być szóstego albo dziewiątego dnia. 1 Mojżeszowa 17:12. Każde wasze dziecię płci męskiej po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Podobnie te wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu, jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest potomstwa waszego. Wszystkie wasze dzieci płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Czyli gdy skończy 7 dni, będzie miało 8 dni, ma być obrzezane, bo to jest, tego Bóg nie mówił, prawda, ale w nawiasie, bo to jest typ, obraz, symbol poświęcenia się świata ludzkości mi, a ja nie przyjmuję nikogo niedoskonałego, więc w wieku tysiąclecia świat się nie może mi poświęcić, bo w wieku tysiąclecia będą dopiero podnoszeni. Ani w połowie wieku tysiąclecia nie mogą mi się poświęcić, bo będą w połowie, ogólnie rzecz biorąc, w trakcie podnoszenia. Ja mogę dopiero przyjąć to, co jest doskonałe, całkowicie doskonałe, nie udoskonalane. Jezus zajmuje się niegrzesznikami. To jest Jego zadanie. Jezus bierze grzesznika i nad nim pracuje, żeby doprowadzić go do stanu, kiedy może go do Boga przeprowadzić i pokazać mu, jest doskonałe dzieło, weź, tą istotę. Ja doprowadziłem ją, odkupiłem go, tego kogoś, doprowadziłem do doskonałości i teraz ja oczywiście jestem tylko tutaj narzędziem w Twoim ręku, wobec tego to nie jest moje stworzenie, to nie jest mój twór, to jest Twój twór. Ja, moja rola polegała na złożeniu za nich okupu, dźwignięciu ich do doskonałości i teraz zakończyłem moje dzieło i oddaję ich w udoskonalonym, doskonałym stanie Tobie i sam, prawda, wiemy, że ten ostatecznie, jak mówi Paweł w pierwszym Koryntów, Jezus oddaje całe swoje królestwo, które Bóg mu dał i wszyscy są podporządkowani Bogu. Oczywiście Jezus zawsze zajmuje miejsce drugie po Bogu i wobec ludzkości będzie Jego i zawsze drugim Adamem i tak dalej, to się nic nie zmieni, ale tak, żeby wszystko ostatecznie, wszystko i wszyscy byli w Bogu. To nie będzie konkurencji, że Bóg i Jezus, jakby Jezus stanie się drugim Bogiem i On jest Bogiem na pewien czas dla grzesznika. Gdy doprowadzi go do doskonałości, oddaje go Bogu. I potem zobaczmy, Łukasza 2,21 w Ewangeliach. Łukasz 2,21. Ten ósmy dzień również powraca. Łukasz 2,21. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, to nadano mu imię Jezus, nasz Pan. Jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu... To prawdopodobnie to minęło 8 dni, nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, nie sprawdziłem, teraz mi tylko tak tknęło. Dlaczego minęło 8 dni? Minęło 7 dni, był 8 dzień, to tak minęło. No. Gdy przyszedł 8 dzień, pewnie nieszczęśliwe, nietrafne tłumaczenie, że minęło, bo jakby minęło, to już byłby 9 dzień. A to później trzeba się tym zająć, ale na to uwagę zwróciłem, na to stwierdzenie minęło. W każdym razie wiemy, że było 8 dnia, nie po 8 dniu, tylko 8 dnia było obrzezanie, nie po minięciu 8 dni. Tłumaczenie musi być troszeczkę wadliwe w tym przypadku, że minęło. I obrzezane było dziecię, no znowu nawet nasz Pan też tak był potraktowany, no bo był żydowskim chłopcem i musiał być 8 dnia także obrzezany. Zauważmy, że chociaż nieczystość trwała 7 dni i skutecznie mogła być usunięta dopiero 7 dnia, to także należało ją i 3 dnia usuwać. I chciałbym się na chwilę na tym zatrzymać, te dwa etapy. Dlaczego nie od razu 7 dnia? Dlaczego tak Bóg to pokazał? No jedyne wyjaśnienie to, że Bóg chciał pokazać, że usprawiedliwienie będzie dwuetapowe w tej rzeczywistości, tak zwanym antytypie, że droga do pełnego oczyszczenia, do pełnego usprawiedliwienia z grzechu prowadzi przez etap pośredni. Nie ma od razu usprawiedliwienia pełnego, jest etap pośredni, którym jest usprawiedliwienie tymczasowe. W wieku Ewangelii ono jest z wiary, w wieku tysiąclecia będzie ono z uczynków, ale jest coś takiego jak usprawiedliwienie tymczasowe, etap pośredni. Te dwa dni, trzeci i siódmy, także pokazują to, że bez tego drugiego oczyszczenia, 7 dnia, nikt nie uzyska życia wiecznego. Nie można poprzestać na oczyszczeniu 7 dnia. Przepraszam, 3 dnia. Każdy Żyd, który był skalany, gdyby oczyścił się 3 dnia, ale zapomniał, czy zlekceważył ten drugi etap 7 dnia, no nie byłby nadal nieczysty. Zdawać by się mogło, no to oczyściłem się już 3 dnia. Wszystko, co tam było napisane, zrobiłem. Wodą oczyszczenia się kropiłem 3 dnia. Dlaczego nie jestem czysty? No bo Bóg przewidział 3 i 7 dnia i nawet oni tego nie rozumieli, mieli tak robić 3 i 7 dnia. Nikt nie uzyska życia wiecznego, jeżeli nie oczyści się także 7 dnia. A to wymaga uzyskania pełnej doskonałości i poświęcenia się w tej doskonałości Bogu. To właśnie dlatego wszystkie klasy niespłodzone z ducha w tym życiu, łącznie z nami, jak tu siedzimy, nie stają w tym życiu na próbie do życia. W naszym usprawiedliwieniu nie dochodzimy do etapu uzyskania w oczach Boga pełnej doskonałości. I tak naprawdę nie nadajemy się do poświęcenia, do uzyskania życia wiecznego. Nie możemy go zdobyć, ale nie możemy także sobie ani zdobyć życia wiecznego, ani nie możemy sobie zasłużyć na wieczną śmierć. No bo nie stajemy na próbie do życia póki co, bo Bóg pomimo naszego poświęcenia nie usuwa z nas wyroku adamowego, ponieważ oczyszczenie 7 dnia jest dla nas na póki co niedostępne. Nasze usprawiedliwienie jest niepełne. Jest tymczasowe. Jest tylko tym usprawiedliwieniem z 3 dnia. Jak się uzyskuje? Tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, ale powtórzę. Poprzez pokutę i wiarę w Jezusa. Nie dopiero przy poświęceniu, jak niektórzy próbują zmieniać nauki Biblii i literatury prawdy, tylko usprawiedliwienie tymczasowe uzyskuje się na etapie pokuty i wiary, albo po pokucie i wierze. Po okazaniu pokuty i wiary w okup, a nie dopiero przy poświęceniu. Jeśli taka jednostka dzisiaj się poświęci, usprawiedliwienie nie ulega zmianie. nie staje się ustanowieniem z siódmego dnia, nie staje się ono używionym, tylko co się dzieje? Stawiana jest na nim pieczęć dobrego wykorzystania tego usprawiedliwienia, jak było w przypadku Abrahama. I tu mówiłem, że do niektórych wersetów wtedy cytowany wrócę i pierwszy z nich jest Rzymian, 4 rozdział. Chciałbym do tego powrócić, bo często dyskusje są na ten temat, czy klasa tych tak zwanych starożytnych godnych miała usprawiedliwienie tymczasowe przed poświęceniem, czy dopiero przed poświęceniem, nie bardziej dyskutują, rozważają. No a według mnie w Rzymian 4 całkiem wyraźnie pisze, że mieli swoje tymczasowe usprawiedliwienie przed poświęceniem, a gdy się poświęcali, to nic się nie zmieniało, dostawali pieczęć tylko, no bo też nie byli, gdy się poświęcali, ożywiani. Czwarta Mojżeszowa, co ja mówię czwarta, patrzę, że czwarty rozdział, Rzymian 4, 9 do 11. I zobaczmy, tutaj pisze bardzo wyraźnie wprost apostoł Paweł. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i niedobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. I teraz zobaczmy, jak on pyta sam Paweł. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? To bardzo dobre pytanie. Kiedy wiara Abrahamowi została poczytana za sprawiedliwość? Przed obrzezaniem, czyli poświęceniem, czy po obrzezaniu, po poświęceniu? Nie po obrzezaniu, odpowiada Paweł, lecz przed obrzezaniem. I potem jeszcze kontynuuje. I otrzymał znak obrzezania, czyli znak poświęcenia, jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem. Aby był ojcem wszystkich wierzących i nieobrzezanych, aby to zostało poczytane za sprawiedliwość. Pisze, że tak powiem wyraźnie. Abraham, jeden ze starożytnych godnych, miał usprawiedliwienie tymczasowe, zanim się poświęcił. Został usprawiedliwiony z wiary, zanim był obrzezany. Zanim symbol poświęcenia został na nim wykonany. A gdy został obrzezany, gdy otrzymał znak poświęcenia, gdy się poświęcił i otrzymał znak tego poświęcenia w postaci obrzezania, to było to dla niego pieczęcią. Tak? To na usprawiedliwieniu otrzymał, na tym usprawiedliwieniu, które już miał wcześniej, otrzymał znak, pieczęć, dobrze wykorzystałeś usprawiedliwienie tymczasowe z wiary. Nie zmarnowałeś tego usprawiedliwienia, bo Bóg nie kryje pewnego rodzaju rozczarowania, że ci, którzy dostępują do tymczasowego usprawiedliwienia, nie poświęcają się później. Mówi, ja przecież nie dałem po to usprawiedliwienia tymczasowego, żeby się na nim poprzestać. To jest tylko usprawiedliwienie trzeciego dnia. Przecież jest siódmego dnia. Czemu nie idziecie dalej do usprawiedliwienia z siódmego dnia? W wieku Ewangelii, kiedy było oczywiście spłodzenie z ducha, bo ja przecież szukam klasy malutkiego statka. Ja chcę, żebyście się poświęcali i dochodzili do kolejnego etapu, bo takie, że tak powiem, poprzestanie na usprawiedliwieniu tymczasowym trzeciego dnia, to jest częściowo zmarnowanie tego zabiegu, który ja czynię w wieku Ewangelii, bo to niewiele wam daje. No, ale Bóg, zauważmy, pomimo tego, że człowiek nie wykorzystuje, przynosi Bogu zawód, a nawet przez Pawła napisze, że biorą łaskę Boga na daremno ci, którzy się nie poświęcają, prawda? To usprawiedliwienie na daremno, no bo na daremno. Ale Bóg nawet każdą rzecz, którą człowiek zrobi, nawet jak nie do końca zrobi dobrze, to już nagradza. Zrobiłeś pierwszy krok, usprawiedliwiłeś się trzeciego dnia, nie poszedłeś dalej. No nie jestem w pełni zadowolony. Prawda? To jest trochę na daremno to wszystko wziąłeś, no ale postęp, który zrobiłeś, jest postępem. Ja ci go nie skasuję, ja ci go nie cofnę. Jeżeli zrobiłeś dwa kroki do przodu od całej reszty, która nawet tych dwóch kroków nie zrobiła, no to ja nie będę udawał, że nie widzę tych dwóch kroków, które zrobiłeś. No zrobiłeś, ale jeszcze byś ze dwa, trzy kroki zrobił i byłoby jeszcze lepiej, bo byś mi się poświęcił i ja bym mógł cię spłodzić z ducha i zrobić z siebie kiedyś członka malutkiego statka, bo przecież ja po to daję usprawiedliwienie tymczasowe, żeby wybrać klasę ludu Bożego. No, dlatego jest tutaj, jest to pewnego rodzaju rzeczywiście zmarnowanie, słusznie Paweł pisze, ale jeżeli takie osoby się nie poświęcą, to tylko to się dzieje, nie dostają takiej pieczęci. I można powiedzieć za Pawłem, to jest 2 Koryntów 6:1, też już czytaliśmy wtedy, ale już nie będę czytał, ale z pamięci, prawda? Żebyśmy tak, że ci, którzy się nie poświęcają, to biorą łaskę Boga na daremno. Bo Bóg chciał, żeby poszli dalej, do poświęcenia. Ale to jest tyle. Nie dostają pieczęci, ale nie ma za to żadnej kary. Jak również nie ma niszczenia ich dorobku. Za to, że się nie poświęciłeś, to zniszczę twój dorobek. Przecież pamiętajmy, że osoba, która się usprawiedliwiona jest z wiary, to ona jest po pokucie i wierzy w naszego Pana. Czyli co to znaczy? Ona umarła dla grzechu i dla błędu. Taka usprawiedliwiona osoba. Prawdziwie usprawiedliwiona jednostka umiera w swoim życiu dla grzechu i błędu, czyli odmawia grzeszenia, odmawia świadomego błądzenia i próbuje żyć dla sprawiedliwości i prawdy. No i trzyma się oczywiście cały czas naszego Pana. No i się nie poświęca. No i co? I wyobrażamy sobie rzecz, za rzecz logiczną, że Bóg ze złości w jakiś sposób niszczy tą osobę, jej dorobek. uznaje, że jej niegrzeszenie i niebłądzenie nic jest niewarte? Jest takie same jak poganin, na który właśnie grzeszy i błądzi, albo nominalnego chrześcijanina, który grzeszy i błądzi i nic sobie z tego nie robi i dobrze mu w tych grzechach się pławi, jest takim samym grzesznikiem? No takie są niektóre poglądy nowoczesne. Że za niepoświęcenie jest utrata tymczasowego usprawiedliwienia, tylko dlatego, że ktoś się nie poświęci. Cały postęp, jaka taka jednostka tymczasowo usprawiedliwiona zrobi, jest jej postępem. Jeżeli go sama nie zatraci, jeżeli sama nie odpadnie od tego poziomu życia z dala od grzechu i z dala od błędu i sama nie powoli nie zanurzy się znowu w grzech, to nie traci nic za to, tylko że się nie poświęci. Po prostu nie zyskuje czegoś więcej. Tak to kiedyś porównowałem do zaproszenia na jakąś ucztę. Wziąłem sobie dwie kanapki, zrobiłem, ale w ciągu dnia ktoś mnie zaprasza na ucztę, bardzo wystawną, obfitą, będzie dużo jedzenia. A ja nie przyjąłem tego zaproszenia. No to co tracę? Czy tracę tylko udział w uczcie, czy także moje dwie kanapki tracę? No dlaczego mam stracić moje dwie kanapki? To wziąłem sobie, dalej dziękuję, tam ucztujcie sobie beze mnie, ale moje kanapki, a dwie mam nadal. A nie, oni mówią, nie przyjdziesz na uczę, to ci zabierzemy kanapki. No takie są nowoczesne nauki. Aż dziwne, że to jest drukiem pisane i aż dziwne, że ludzie myślący takie coś przyjmują, przynajmniej niektórzy, albo udają, że przyjmują. Jeszcze gorzej, jak udają, że przyjmują, bo lepiej, żeby przyjęli z przekonania. Jeśli chodzi o utratę usprawiedliwienia, to pamiętajmy, że usprawiedliwienie może utracić nie tylko jednostka usprawiedliwiona, jeśli oczywiście zanurzy się znowu w grzechu i będzie świadomie popierała błąd, tylko usprawiedliwienie może utracić także osoba już poświęcona, która zrobi to samo. Więc to każdy, kto, że tak powiem, obniży swoje loty, kto przestanie żyć na wysokości tego, na poziomie, do którego, w którym się znalazł, czy to usprawiedliwienia, czy poświęcenia, no to oczywiście spada na dół. Już wiemy o tym, że kandydaci do morskiego statka lądowali nie tylko w Wielkiej Kompanii, także we wtórnej śmierci. Spadali z wysokich poziomów spowodzenia z ducha, więc i usprawiedliwiony może spaść, ale to tylko w przypadku wtedy, kiedy się okaże niewierny temu, czemu był przez jakiś czas wierny, do czego się wspiął, na którym to poziomie przez jakiś czas był i potem ewentualnie może się okazać niewierny. I tu pojawia się pewien problem, który chciałbym, żebyśmy wspólnie rozważyli, a rozwiązanie tego problemu pokaże nam z jednej strony głębię nauk biblijnych w Nowym Testamencie, ta głębia też jest, no i oczywiście głębię nauk, które Bóg podał przez członków gwiezdnych, tutaj będzie szczególnie brat Johnson, bez którego udziału byśmy dzisiaj byli w takim samym stanie jak większość ludzi, chrześcijan tego świata. Nie rozumieją prawie niczego z boskiego planu. W ogóle nie wiedzą, co to jest boski plan. I mówią, wygadują takie niedorzeczne rzeczy, że aż uszy bolą. No ale wróćmy do naszego problemu. Jaki jest to jest problem? Skoro tak wszystko się mówiło o tym trzeciego dnia, siódmego dnia, skoro mówiłem, że ci, którzy byli spoznani z ducha, to mieli to usprawiedliwienie siódmego dnia, wyrok kasowany był Adamowy. Mówię też, że ludzkość dopiero w wieku tysiąclecia będzie miała ten wyrok skasowany, jak dojdzie do doskonałości rzeczywiście pod koniec wieku tysiąclecia. No to ktoś może zadać pytanie, no to jakim sposobem twierdzisz, że wieku Ewangelii, już wiek Ewangelii, czyli dużo, dużo przed wiekiem tysiąclecia, niektórzy mają już kasowany wyrok Adamowy i mają możliwość spowodzenia z ducha i już są na próbie do życia i walczą o to życie. No to jak oni stają się doskonali, skoro Bóg niedoskonałego niczego nie przyjmuje, skoro świat ludzkości dopiero po siódmym dniu tysiąclecia może być mu przez naszego Pana oddany i tylko dopiero wtedy Bóg może ten świat przyjąć, bo będzie doskonały, no to jak się dzieje z tymi wieku Ewangelii, z tymi ludźmi, którzy przecież doskonali się nie stają, a mimo to stają na takiej samej próbie do życia i Bogu przychodzą do Boga i Bóg ich przyjmuje jako niby doskonały. W jaki sposób, innymi słowy, dostępują oni usprawiedliwienia z wiary, które jest z dnia siódmego? Przecież jeśli chodzi o klasę niespodzone, czyli o nas tu siedzących, problemu nie ma. Tak samo jak nie ma go dla całej reszty ludzkości. My staniemy na próbie dopiero w wieku tysiąclecia, a właściwie będziemy w wieku tysiąclecia podnoszeni, a próba będzie w małym okresie, po wieku tysiąclecia, no bo to będzie ta nasza prawdziwa próba. Wiek tysiąclecia to jest proces podnoszenia. Będzie tam działała wtóra śmieci, jak wiemy, ale tylko wobec tych, którzy nie będą chcieli się podnosić, no to wiadomo. Kto się nie chce podnosić, nie będzie podniesiony. To po co czekać na mały okres z nim, skoro on się nie chce nawet podnosić. A ci, którzy będą chcieli podnosić, będą podnoszeni, ale to nie jest jeszcze próba. Wiek tysiąclecia to jest proces podnoszenia ich do... To jest proces dawania im doskonałości, rzeczywistej sprawiedliwości przez uczynki, a próba to mały okres. I my tam wszyscy tam się znajdziemy, jak tu siedzimy, dopiero wtedy, więc my się nie musimy martwić o nas, jak to się dzieje, że my, bo nas to jeszcze nie dotyczy. My z całym światem ludzkości będziemy próbować jeszcze życie wiersze nasze zdobywać. Oczywiście to, co zdobędziemy w tej chwili, już jest naszą pewną korzyścią i tak dalej, to wiemy, to nic się z tego nie kasuje. Ale chodzi o tych spożonych z ducha. I teraz właśnie wyjaśnienie tego problemu okazuje głębię boskiego planu, którą mamy tylko i wyłącznie w naukach epifanicznych i u brata Johnsona. Nawet brat Russell takich rzeczy nie potrafił w tak dokładny sposób wyjaśnić, no bo nie było wtedy tam wyjaśnienie propagowane na czasie. Co to za wyjaśnienie? Wszyscy posiadacze usprawiedliwienia ożywionego, ci, którzy korzystają z tego usprawiedliwienia siódmego dnia, korzystają z tego usprawiedliwienia siódmego dnia tylko i wyłącznie dlatego, że w tym już życiu Bóg przypisał im błogosławieństwa wieku tysiąclecia. Przypisał im całą restytucję. Albo bardziej dokładnie, żeby to jeszcze bardziej mówić, w chwili, gdy oni się poświęcali tu w tym życiu, Bóg uznawał ich za owce wieku tysiąclecia. Owce, nie owce i lub kozły. Owce wieku tysiąclecia, czyli za tych, którzy zwycięsko przeszli przez wszystkie procesy oczyszczające Nowego Przymierza, za tych, którzy uzyskali pełną ludzką doskonałość i w tej doskonałości ludzkie mogli się poświęcić Bogu, a Bóg mógł przyjąć ich poświęcenie i spłodzić ich z ducha. Innymi słowy, przez przypisanie im błogosławieństw restytucji wieku tysiąclecia już w tym życiu, przeszli oni nie tylko oczyszczenie trzeciego dnia, ale także to siódmego dnia. I dlatego możliwa była dla nich próba do życia. Ktoś powie, przypisane błogosławieństwa wieku tysiąclecia, przypisana restytucja, to tylko Johnson mógł takie coś napisać. Nie tylko Johnson i Paweł. Apostoł Paweł. Mógł najpierw Paweł, a potem Johnson. I mamy to w Biblii napisane. Tylko właśnie większość ludzi jest tak, że to powiem krótkozwłoczna, że przyjmują te rzeczy po swojemu, nie dbają o to, że ta interpretacja kłóci się z czymś innym, nie tylko w Biblii, ale ze zdrowym rozumem, ale ich to nie interesuje. A jaki mam werset biblijny? Czy w Nowym Testamencie Paweł napisał gdziekolwiek, że Bóg przypisuje restytucję ludziom? Że może uznać w tym obecnym czasie kogoś za zwycięzcę wieku tysiąclecia, za doskonałego? Napisał. Jest to wprost napisane. Właśnie nie wprost, nie tak, że przepisał, ale pisze o tym, tylko właśnie, nie jest to rozumiane. Mam na myśli Żydów 10 rozdział. Zajrzyjmy tam. Żydów 10 rozdział od 14 do 18. 14 werset cytowałem już poprzednim razem, ale tylko 14, ale powtórzę go raz jeszcze. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy się uświęcają albo są poświęcani. I to ten werset cytowałem, żeby udowodnić, że jest w Biblii tak zwane usprawiedliwienie ożywione. Bo skoro jedną ofiarą na zawsze doskonałymi uczynił tych, którzy się poświęcają, albo są poświęcani, albo się uświęcają, no to znaczy, że musiał ich skasować wyrok adamowy, bo doskonałymi ich uczynił. No ale uczynił doskonałymi? Któryś z apostołów był doskonały? Któryś członków gwiezdnych był doskonały? Ktoś inny z małego statka był doskonały? No mamy dowody od samych apostołów, że grzeszyli, że upadali. Ale pisze uczynił ich doskonałych, czyli co, jak już widzimy, uczynił doskonałych, uznał za doskonałych przez przypisanie im zasługi naszego Pana. I teraz zobaczmy ciąg dalszy, gdzie pisze wyraźnie, że jest to restytucja, przypisana im restytucja. Gdzie to pisze? Czytajmy dalej. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serca, na umysłach ich wypiszę je, a dodaje, grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej, gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Każdy widzi, co Paweł tutaj cytuje? Takie jest przymierze moje, jakie zawrę z nimi, po upływie tych dni, mówi Pan, prawa moje włożę do ich serca, na umysłach ich wypiszę, i że dodaje, grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. To mamy odnośniki, skąd to jest cytowane, ale nawet gdyby nie było, to każdy widzi, że Paweł cytuje Jeremiasza, gdzie jest mowa o nowym przymierzu, jakie Bóg obiecał zawrzeć z Izraelem, a poprzez niego z całym światem wieku tysiąclecia. Cytuję normalnie nowe przymierze. I niektórzy na podstawie tego faktu mówią, nowe przymierze działa już od naszego Pana. Jeszcze przeinaczyli tłumaczenie w Łukasza, to co ostatnio mówiłem, prawda? Że to jest krew moja, która się za wielu wylewa, a tam jest ten kielich w krwi mojej, prawda, jest nowym przymierzem. Nie, że ta krew jest nowym przymierzem, tylko kielich zmieni tłumaczenie, żeby sugerować, że przynajmniej nowy nasz Pan nowe przymierze już uruchomił. Tutaj mają jeszcze nowy tego właśnie tego Pawła, który mówi, że o proszę bardzo, cytuję przy nowym przymierze, a więc ono działa. Tylko, jeżeli tak robią, no może zobaczmy do, w sumie dla porównania do Jeremiasza 31-34, gdzie jest oryginał tego. Jeremiasz 31-34. Oto idą dni, to jest mowa o nowym przymierzu, na którym dopiero czekamy. Ono jeszcze nawet dzisiaj nie działa, nie mówiąc, że nie działało ze czasów naszego Pana czy Pawła. Ona wciąż nie działa, a Paweł, ale ja mówię, że nie działa, skoro Paweł cytuje, że już wtedy cytował, jak pisał list do Żydów. No właśnie, teraz do tego dojdziemy. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z jej ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Bogiem. Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu, wypiszę go na ich sercu, ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Czekamy na to. Wciąż na to czekamy. Paweł jednak twierdzi, cytuję te wersety i mówi, że ci, którzy są poświęcani, są doprowadzani do doskonałości na podstawie tego, cytuję ten werset. Najpierw zacznijmy od tego, co niektórzy twierdzą, że nowe przymierze już działa od naszego Pana. Prawda czy nieprawda? No nieprawda. Nie działa nowe przymierze. Nowe przymierze nie działa obecnie, gdyż nikt w obecnym życiu nie doświadcza opisanych rzeczy, które mają się dziać pod nowym przymierzem, gdy ono będzie zawarte. Na przykład dom izraelski, czy to 10 pokoleń, bo to mamy dom izraelski, dom judzki, jak mamy takie wyrażenie, to dom izraelski to te 10 pokoleń, a dom judzki ten wierniejszy, dwa pokolenia te wierniejsze. Bóg tutaj pewnie mówi specjalnie, żeby nie było wątpliwości, że to dotyczy całej 12 wszystkich pokoleń, nie tylko tego lepszego Izraela, który był bardziej wierny i dłużej się jak gdyby utrzymał w łasce Bożej, a także tych 10 pokoleń, które poszły pierwsze do niewoli i, że tak powiem, były mniej wierne. Więc dom izraelski i dom judzki nie ma obecnie zawartego z Bogiem żadnego przymierza. Ma? No przy każdej powierzchni widzi, że nie ma. Więc jak można twierdzić, że jest nowe przymierze z domem judzkim i z domem izraelskim, skoro nie ma? A ktoś powie, bo to nie chodzi o ten Izrael cielesny, to chodzi o Izrael duchowy. Duchowy ma nowe przymierze, Jezus zawarł z duchowym Izraelem. Okej, no dobrze. Może nie chodzi o cielesny, może chodzi o duchowy i z duchowym zawarł od naszego Pana. Ale jeżeli zawarł, to gdzie jest ciąg dalszy obietnic tego nowego przymierza? Na przykład, gdzie są ci, którzy mają na swoim sercu wypisane boskie prawa? Czyli 12 głównych zalet charakteru. Innymi słowy, są doskonali. Gdzie są ci? Chociaż jeden z tego duchowego Izraela. Jeżeli tutaj to nowe przymierze ma być nie z Izraelem cielesnym, to jak my uważamy, tylko z duchowym i to zrobił, już działa na czasu naszego Pana, to gdzie ci z tym zakonem we wnętrzu ich, w ich sercu wypisanym? Nie ma ani jednego. No to dlaczego nie ma, jeżeli ono działa? Kolejna rzecz. Gdzie powszechne poznanie Boga? O którym tutaj też jest powiedziane, że już nie będą mówić poznajcie Pana, gdyż oni wszyscy mnie znać będą, od najmłodszego do najstarszego, od najmniejszego do największego. Gdzie ta powszechna znajomość Pana, że nikt nie musi nikogo pytać? Gdzie wszyscy? Jest to gdzieś? Mamy tu dużo chaosu, zamieszania, a właśnie można powiedzieć, że rośnie to zamieszanie i wielu ludzi pyta o różne rzeczy i brakuje odpowiedzi. Zanika zarówno znajomość Boga, jak i cześć dla Boga. A tutaj by wynikało, że wszyscy poznają, od największego do najmniejszego, tak będzie po nowym przymierze. Więc zdrowa logika podpowiada, nowe przymierze nie może działać. Bo nie ma żadnych, nie ma ani strony, z którą Bóg obiecał zawrzeć nowe przymierze. Czy to Izrael cielesny, jak wierzymy, czy nawet jak ktoś podmieni go na duchowy, to z danym duchowym też nie jest zawarte. Duchowy Izrael jest rozbity i się wzajemnie zwalcza. Chrześcijanie się wzajemnie mordowali, dzisiaj wzajemnie się kłócą, nienawidzą, obrzucają różnymi wyzwiskami. W łagodnej formie to się nazywa przesiewacze, członkowie, który śmierdzi, kandydaci na którą śmierć. Tacy są chrześcijanie dzisiejsi. Więc skoro nie ma nowego przymierza i łatwo chyba się z tym zgodzić każdemu, kto myśli, to jak Paweł mógł pisać, mógł się powołać na to nowe przymierze Żydów, Rzymian 10. I oj, nie, to nie 10. To było w Hebrajczyku, no właśnie. Rzymian, bo jest już nie. Hebrajczyków 10. Jak mógł się powoływać i powiedzieć jedną od 14, czy tam raz jeszcze, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są poświęcani. Posiacza nam to również Duch Święty, daje dowód i cytuję ze Starego Testamentu właśnie. Takie jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni. Prawa moje włożę w ich serca, na umysłach ich wypiszę, grzechów ich nie, i nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, nie ma już ofiary za grzech. To dlaczego Paweł cytuje nowy fragment Nowego Przymierza na początku jego Ewangelii wobec sobie współczesnych, skoro ono nie działa? Jedyne wyjaśnienie, tak jak Johnson wydał, podał przypisana restytucja. Bóg wszystkich tych, którzy przychodzili do Niego w poświęceniu, w Jego Ewangelii, uznawał za zwycięzców wieku tysiąclecia. Właśnie za osoby, które przeszły przez wszystkie błogosławieństwa Nowego Przymierza. Przeżyły wiek tysiąclecia. Doszły do mojego okresu. Zdobyły doskonałość ludzką w tychże warunkach. Te wszystkie rzeczy, które będą działy się po Nowym Przymierzem, czyli odpuszczanie grzechów, podnoszenie do doskonałości, powszechne poznawanie i dawanie prawdy ludziom, to oni wszystko zostało im przypisane przez Boga, żeby już oni to wszystko przeszli w tym życiu. No Paweł to cytuje, że na to się powołuje. Ale faktycznie to nigdzie nie zaszło, czyli przypisane. Także nie jest wymysł Matta Johnsona, że jest coś takiego jak przypisane usprawiedliwienie, przypisana restytucja. Tak to działa. Wyraźnie wynika z tego fragmentu. A teraz ten fragment przeczytajmy raz jeszcze i skomentujmy jego poszczególne słowa. Jedną bowiem ofiarą, tak czytam od wersetu 14, jednym bowiem ofiarą, czyli jaką ofiarą, o jaką ofiarę może chodzić? Wiadomo, naszego Pana. Jego człowieczeństwo, jedna ofiara. To jest specjalnie jedna, dlatego że w typie te ofiary, które wskazywały na ofiarę naszego Pana, te cielce, to były co roku ten cio nowy, prawda? A tu raz i koniec. Skuteczna. Jedną bowiem ofiarą własnego człowieczeństwa uczynił na zawsze doskonałymi. Zauważmy, doskonałymi uczynił. To znaczy, że co? Że w wieku Ewangelii poprzez przypisanie, przez uznanie, bo doskonałymi nikogo nie uczynił, wszyscy apostołowie byli grzeszni, członkowie Gwiezdni byli grzeszni, Badrusel i Johnson, ostatni członkowie Gwiezdni, którzy tak dużo, którym najwięcej zawdzięczamy, bo ich Pan użył w najwyższym stopniu, też byli grzeszni. I popełniali błędy. A mimo to pisze, że nauczył ich doskonałymi. No to musi być w takim przypadku. Uznał ich za doskonałych. Uczynił przed sobą, bo przypisał im te słowa Jezusa. W wieku Ewangelii, a w wieku tysiąclecia poświęceni będą doprowadzeni do rzeczywistej doskonałości. Też będzie można powtórzyć te wersety. Jedną ofiarą cały świat ludzkości uczynił doskonałym. Tylko nie przez uznanie, tylko przez doprowadzenie ich do doskonałości przez cały wiek tysiąclecia. A więc usprawiedliwienie ożywione w tym życiu przypisuje ludziom, którzy do tego poziomu dochodzili, wszystkie błogosławieństwa, jakie świat ludzkości, wierny, posłuszny świat ludzkości, otrzyma w wieku tysiąclecia. Innymi słowy, Bóg traktuje poświęcających się w wieku Ewangelii jako zwycięzców wieku tysiąclecia, którzy po myśli przeszli wszystkie procesy naprawcze Nowego Przymierza i już żyją na początku ósmego dnia. Po wieku tysiąclecia. Gotowi do przyjęcia przez Boga, do poświęcenia się Bogu w swojej doskonałości, bo są doskonali. Póki co, w obecnym czasie, uznani za doskonałych przez przypisanie im wszystkich błogosławieństw, jakie restytucja przyniesie ludzkości rzeczywiście. Tak, uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy się są uświęcani, ale poświęcani, to już wiadomo, dochodzą do tego etapu poświęcenia i dalej. Posiacza nam to również Duch Święty. Zauważmy znowu znaczenie Ducha Świętego przy okazji. Paweł mówi, że Duch Święty nam to poświadcza i cytuje Jeremiasza. To u Jeremiasza jest tam Duch Święty. Czyli co? Już widzimy, że Duch Święty, przynajmniej jeden z jego znaczeń jest co? Prawda. Gdy mówi, poświadcza nam to Duch Święty, to nie ma nic innego jak prawdy Starego Testamentu, bo zaraz cytuję Jeremiasza. Duch Święty to Jeremiasz, w tym przypadku 31 rozdział, od 31 do 34. Duch ma, jak wiemy, 12 znaczeń. Jednym z nich jest prawda. Nie każdemu duchowi wierzcie. Kolejny werset, gdzie duch oznacza prawdę. Bo wiele fałszywych duchów jest na świecie. Poświadcza nam to również Duch Święty, czyli prawda Starego Testamentu, bowiem po słowach takie przymierze zawrę z nimi po upływie tych dni, mówi Pan, moje prawa włożę w ich serca i wypiszę je na ich umysłach, dodaje, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Czyli widzimy, Paweł cytuje spore fragmenty z Jeremiasza 31 na temat Nowego Przymierza, czym dowodzi, że poświęcający się wieku Ewangelii w sposób poczytany, uznaniowy, jakbyśmy tego nie nazwali, korzystając z błogosławieństw Nowego Przymierza, gdyż ono jeszcze tak nie działa teraz, ale korzystają w sposób uznaniowy, nie przez rzeczywiste. Grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. I teraz zobaczmy bardzo ładny 18 werset, który pokazuje ich zagrożenie wtórną śmiercią. Tych wszystkich, którzy mają przypisaną, uznaną restytucję w tym życiu. Tam zaś, gdzie jest przebaczenie albo uwolnienie od nich, czyli chodzi o grzechów, tak? Nie ma już ofiary za grzech. O co tutaj Pawłowi chodzi? Tam, gdzie jest przebaczenie, uwolnienie od nich, tam, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tak? Biblia Warszawska mówi, gdzie jest odpuszczenie, no to, na jedno wychodzi, ja to lecę chyba według kodów, jak kody dają. Tam zaś, gdzie jest przebaczenie, odpuszczenie albo uwolnienie od nich, czyli od tych grzechów, przez przypisanie człowiekowi zasługi naszego Pana i jego tak, usprawiedliwienie pełne. Nie ma już ofiary za grzech. W jakim sensie nie ma ofiary za grzech? Skończyłeś swój udział w okupie. Wykorzystałeś swój udział. Nie ma już dla ciebie ofiary za grzech. Jeżeli dochodzi do momentu, w którym ja, bo mówię, że tak się stawiam na Bóg, tak mówię do człowieka, jeżeli dochodzisz do momentu, w którym ja uwalniam cię od twoich grzechów, jakie masz jako członek rodzaju ludzkiego, to koniec dla ciebie ofiary za grzech. To już jest teraz albo wygrywasz i żyjesz wiecznie, albo przegrywasz i wiecznie umierasz. Bo nie ma dwóch zastosowań. Jezus umarł raz, sprawiedliwość nie da ci drugiej szansy. I tutaj Paweł ni mniej, ni więcej po prostu, można powiedzieć, grozi w tą śmiercią, ale to nie grozi, tylko po prostu stwierdza fakt. Tam, gdzie dochodzi do odpuszczenia grzechów, całkowite skasowanie wyroku domowego, kończy się ofiara za grzech takiej jednostki. Więc on mówi, wy wszyscy, którzy tego dostępujecie, łącznie z nim sam Paweł też tego dostąpił, więc Paweł mógłby być o sobie, o członkach Kościoła. My wszyscy, którzy zostaliśmy uwolnieni od grzechów, zostaliśmy w oczach Boga uznani za doskonałych, wolnych od wyroku adamowego, wykorzystaliśmy nasz udział w okupie. Nie ma już ofiary za grzech, bo każdy ma tylko jedną szansę, aby skorzystać z zasługi Jezusa. Jedną szansę na przebaczenie grzechów adamowych, jedną szansę na zdjęcie wyroku adamowego. I albo ta szansa wykorzysta w wieku Ewangelii, albo w wieku tysiąclecia. Stąd właśnie bierze się wtóra śmierć dla niewiernych posiadaczy usprawiedliwienia ożywionego tego z siódmego dnia wieku Ewangelii. No i oczywiście dla wszystkich tych, którzy w wieku tysiąclecia zechcą również powtórzyć to samo. Czyli i to zarówno tych, którzy będą umierali w 100 latach, jak i starców i kozów, którzy umrą w małym okresie. Samo wzbudzenie z grobu ludzkości będzie oznaczało skasowanie wyroku adamowego. Chyba rozumiem, prawda? Nikogo Bóg nie może... czy Jezus podnieść z grobu, jeżeli nie zastosuje za tego człowieka swojej zasługi. I to mamy znowu taka piękna analogia do naszego, do poświęcenia się domu. To działa najlepiej w wieku Ewangelii dla tych, którzy byli spodzonymi z ducha, bo my jesteśmy, wiemy, tacy pośredni, prawda, i my nie korzystamy z tego siódmego dnia, ale siódmy dzień na nas wciąż czeka. Nasza pełna doskonałość i nasze szanse będą do skorzystania z tego pełnego usprawiedliwienia wieku tysiąclecia, także nie jest ona nam odmówiona, tylko właśnie nie korzystamy póki co. Ja oczywiście osobiście tego wcale nie żałuję, że nie ma możliwości w tym życiu już na ożywione usprawiedliwienie, bo bym stanął przed dylematem wieczne życie lub wieczna śmierć, a wciąż tego dylematu jeszcze nie muszę rozstrzygać. Najwyżej przegram miejsce w klasie, jakie Bóg w tej chwili szuka, ale jeszcze o życie będę mógł walczyć w wieku tysiąclecia, więc nie ma, akurat tak się urodziłem w takim czasie, kiedy już Bóg zakończył. Ale, ja mówię o tej analogii. Wiemy, pamiętamy, że poświęcenie się to jest pewnego rodzaju śmierć, prawda, pokazana w symbolu zanurzenia do wody i powstanie do nowego życia. I od tego powstania do nowego życia rozpoczyna się już w tym życiu nowe życie takiej jednostki. Ono zaczyna zmartwychwstawać. Wyrok był skasowany, tylko się zmartwychwstaje, albo zmartwychwstaniesz, albo nie. A w wieku tysiąclecia bardzo dobrze pokazane jest to przez zbudzenie z grobu. Tacy ludzie, którzy idą do grobu dzisiaj, te poganie czy nominalni chrześcijanie, którzy z Bogiem nie mają wiele do czynienia, nie korzystają nawet z usprawiedliwienia trzeciego dnia, tak? Jesteśmy świadomi, że większość chrześcijan wokół nas, czyli większość katolików w naszym kraju, ogromna większość, nie taka większość 51%, ogromna większość, nie wiem ile, ale sądzę, że grubo powyżej 90%, nie ma nawet usprawiedliwienia tymczasowego trzeciego dnia. Pamiętamy, że usprawiedliwienie trzeciego dnia oznacza, masz żyć, masz się trzymać Jezusa i masz żyć, masz odrzucić grzech i błąd. I jeżeli trzymasz się Jezusa, odrzucając grzech i błąd, to jesteś tymczasowo usprawiedliwiony. Ilu katolików trzyma się Jezusa, odrzucając grzech i błąd, tępiąc grzech i błąd w każdej formie, z jakimi oni się spotykają, z jakimi oni mają kontakt. Ile takich ludzi może znaleźć dzisiaj wokół nas? Czy my tak zawsze też robimy? To też wszystko trzeba ale mówimy o nominalnych chrześcijanach. Tam ten odsetek tych prawdziwie usprawiedliwionych jest bardzo, bardzo niewielki. Więc to jest taka analogia. Ludzie zbudzeni z grobu w wieku tysiąclecia będą od razu uwolnieni w akcie zwolnienia z grobu z wyroku adamowego. I też będzie, można powiedzieć, wtedy będzie, można powiedzieć, a tam, gdzie odpuszczone zostały wam wasze grzechy adamowe, a tam, gdzie jest odpuszczenie waszych grzechów, jak już staną, to się dowiedzą, nie ma już ofiary za grzech. Rozpoczęliście swoją walkę i albo wygracie i będziecie żyć, albo przegracie i będziecie wiecznie, nie będziecie wiecznie żyć, będziecie wiecznie nie żyć. A więc podsumowanie, zbliżamy się do końca. Oczyszczenie trzeciego i siódmego dnia to zatem dwa rodzaje usprawiedliwienia. W wieku Ewangelii przebiegały one tak, że było tymczasowe, przez wiarę, no bo w wieku Ewangelii jest wszystko przez wiarę, na podstawie wiary i przez uznanie. Tymczasowe tworzy stan, w którym poświęcenie Bogu jest możliwe. Z tymczasowego usprawiedliwienia można się poświęcić Bogu, bo Bóg chociaż wyroku nie zdjął, chociaż grzechów nie przebaczył, to uznał, że to zrobił. I mówi, w takim stanie może do mnie przyjść. I my jesteśmy właśnie w takim stanie, dlatego pomimo tego, że my nie jesteśmy spowodowani z ducha, to możemy się Bogu poświęcić, ponieważ jesteśmy w stanie tymczasowego usprawiedliwienia, w którym Bóg mówi, uznaję, że twoje grzechy przebaczyłem, możesz do mnie przyjść. Jak przyjdziesz, to wybacz, że cię nie spłodzę z ducha, nie dam ci usprawiedliwienia z siódmego dnia, ale pieczątkę położę na twoim usprawiedliwieniu, że go nie zmarnowałeś, bo po to go dałem, żeby się poświęcić. Nie spłodzam cię z ducha, nie daję ci jeszcze siódmego dnia usprawiedliwienia, bo wiesz, skończyłem już wybór do najwyższej klasy. Nie gniewaj się, że się urodziłeś trochę po wyborze. Gdybyś się urodził wcześniej, to byś mógł startować do tamtej klasy. Ale zapraszam cię do klas niższych, gdzie nie potrzeba usprawiedliwienia z siódmego dnia. Usprawiedliwienie z siódmego dnia dam ci wieku tysiąclecia razem z resztą ludzkości, ale to nie znaczy, że potraktuję cię tak samo jak cała reszta ludzkości. Ja widzę, że się poświęciłeś mi w warunkach, w których całość i wszyscy inni się mi nie poświęcają. Więc ja dlatego daję ci pieczątkę na tym usprawiedliwieniu tymczasowym, jak się poświęcasz. I rozwijaj swój charakter najlepiej, jak potrafisz, a zaliczy się do klasy niższej niż spłodzenie z ducha, ale zawsze to wyższej niż cały świat ludzkości. Przy czym wyższość, pamiętajmy, wyższość to nie oznacza jakieś większe zaszczyty, przywileje, lepszy dom, lepszy samochód, sekretarka albo dwie sekretarki, samochód służbowy, komórka i wakacje gdzieś za granicą. To oznacza co? Wyższa klasa. Wyższe podobieństwo do Chrystusa. Większa miara Ducha Świętego. Dam ci więcej Ducha Świętego. Będę mieszkał w twoim myśle, woli i sercu bardziej niż w klasach niższych. Fajna nagroda? Fajna i taka uczciwa. Nie przemawiająca do naszego samolubstwa, tak jak do człowieka. Wyższa klasa, to właśnie tak, ludzie mamy. Są ludzie wyższej klasy, oni robią różne rzeczy i nie odpowiadają, prawda? Teraz gdzieś niedawno pisali, że tam dwóch urzędników w rządzie złamała ustawa antykorupcyjna, bo będąc pracownikami rządu założyli firmy prywatne, czego nie wolno było robić, ale prokuratura nie widzi w tym nic złego. No bo oni są przedstawicielami tej klasy właśnie rządzącej. Gdyby byli z innej opcji, to już by było bardzo złe. No i tutaj zależy, kto do jakiej opcji należy, no to ma, ale to nie u Boga tak nie jest. U Boga wyższa klasa to większe podobieństwo do Chrystusa i do Boga. Większa ilość Ducha Bożego. Więcej myśli Bożych w naszym umyśle, więcej woli Bożej w naszej woli, więcej boskich uczuć w naszym sercu. A klasa morskiej osadka ma ich najwięcej. A ci, którzy mają ją troszeczkę mniej, bo wszyscy nie mają równiutko, prawda, pod miarę, w ramach tej samej klasy, ci nawet, którzy tam się lekko między sobą różnią, to też zajmują wtedy wyższe albo niższe miejsca w tejże klasie. Bo na przykład mamy te 12 pokoleń, prawda, i nasza lekarz każdego pokolenia prawdopodobnie stoi jakiś tam apostoł, ale to nie dlatego, że był apostoł, bo miał urząd, tylko dlatego, że ma taką miarę Ducha Świętego, która jest o ciut wyższa od wszystkich innych, więc wiadomo, że on będzie pewnego rodzaju ich przełożony. I to jest właśnie genialne w boskim, że Bóg daje te wyższe jak gdyby, pozycje, stanowiska tym, którzy mają większą miarę Ducha Świętego, bo On wie, że im, kto ma większą miarę Ducha Świętego, to tym bardziej będzie działał dla dobra drugiego. To dam mu tym wyższe stanowisko. Zrobię go ministrem, zrobię go premierem, zrobię go prezydentem, w końcu na cały światem go postawi, żeby miał bardzo dobry charakter, bo on wtedy temu całemu światu bardzo dużo dobra zrobi. A ktoś ma niższy charakter, no to dam ci mniejszą odpowiedzialność, a w końcu być może tylko dam ci odpowiedzialność za samego siebie. Tylko sobie możesz tam, bo twój charakter jest doskonały, dobry, ale nie umiałbyś miliona ludzi pobłogosławić. Masz wystarczającą ilość miłości, sprawiedliwości, samokontroli, pokory, żeby dobrze żyć z innymi w zgodzie. I to sobie żyli. Tak to u Boga działa. Im wyższy poziom, im wyższa nagroda, to więcej możliwości służenia, dlatego że masz więcej podobieństwa do Boga, i na tym ta wyższość polega. Jak komuś taka wyższość, że tak powiem, się podoba, imponuje, to niech do niej zdąża. Jak nie, to niech się nie stara. Ale myślę, że nam się podoba, prawda? Bo to znaczy, to jest tak, że jak gdyby życie pełnią życia. Większa świadomość Boga, większe rozumienie Boga, bo więcej Boga w nas. Bóg mieszka w nas poprzez swojego ducha, a nie w każdym z nas mieszka i będzie mieszkał nawet w wiekach przyszłych dokładnie w takim samym stopniu. Nie każdego Bóg napełni duchem swoim w umyśle, woli, sercu dokładnie w takim samym stopniu. Dlatego mówię, niektórzy mogą być tylko i wyłącznie mieć tyle ducha, żeby żyć, żeby odpowiadać sami za siebie i żeby nie robić konfliktów, problemów nikomu innemu. Żeby żyć w zgodzie, sprawiedliwie, w harmonii z wszystkimi innymi, ale nie można na przykład im powierzyć zadania służenia innym, bo by coś mogli zrobić nie tak. Czyli tak, czy w podsumowaniu mówiłem, że mamy te dwa rodzaje usprawiedliwienia, tymczasowe i mamy to ożywione, pełne, które oznacza zdjęcie wyroku adamowego. Tak, i sprowadzani z ducha dostępowali tego w tym życiu, dlatego Paweł im tutaj cytuje Nowe Przymierze, że to Nowe Przymierze wobec was zostało uruchomione, ale przez uznanie, przez przypisanie wam tych błogosławieństw i również Bóg uznał, zobaczmy, bo Bóg jest sprawiedliwy, uznaje, że daje błogosławieństwa, to uznaje także, że daje konsekwencje za niewierność. Uznałem, że jest was za doskonałych, przypisałem wam sam przed sobą wszystkie zasługi Jezusa, jakie ma on do dania wam. Uznałem, że wy z nich skorzystaliście w wieku tysiąclecia. Dużo uznałem, prawda, dla waszego dobra. Bo przecież jeszcze nie udowodniliście, że bylibyście wierni w wieku tysiąclecia. Ale nie musicie im udowadniać. Na podstawie waszego oddania, poświęcenia, ja uznaję, że okazaliście posłuszeństwo i wierność Nowemu Przymierzu aż do końca wieku tysiąclecia. Ale uznaję też, że w razie waszej niewierności konsekwencją będzie, że idziecie w którą śmierć. Bóg uznaje jedno i drugie. I to, co dla naszej korzyści, i to, co ewentualnie dla naszej niekorzyści. No bo nie ma żartów, tak? Uznałem to, to stoicie na poważnej próbie. Już to pierwsze tymczasowe usprawiedliwienie, to trzeciego dnia, czyni grzesznika gotowym do poświęcenia się Bogu, ale bez zdejmowania wyroku adamowego. To drugie zdejmuje wyrok adamowy, stawia go na próbie do życia, przy czym nieliczni mają, tak? Mają taką szansę w tym życiu, mają tą przypisaną restytucję i nie muszą czekać na wieki tysiąclecia. Większość, w tym wszystkie klasy niesmodzone z ducha, my wszyscy jak tu siedzimy, czekamy na to usprawiedliwienie siódmego dnia, dopiero na wiek tysiąclecia. Ale pomimo tego możemy się poświęcać Bogu już w tej chwili na podstawie naszego oczyszczenia z trzeciego dnia usprawiedliwienia tymczasowego, które chociaż nam restytucji nie przypisuje, to jest lepsze niż brak jakiegokolwiek usprawiedliwienia, gdyż daje nam możliwość poświęcenia się Bogu, nawet jeśli za tym nie idzie usprawiedliwienie pełne i zdjęcie z nas z wyroku adamowego i danie nam tej jednej, jedynej szansy, jaką gwarantuje Jezus. W naszym przypadku poświęcenie stawia pieczęć na naszym usprawiedliwieniu, jak u Abrahama. Jeszcze raz zacytuję ten Rzymian 4,11, który według mnie jest właśnie bardzo cennym wersetem mówiącym, czy klasa starożytnych godnych miała usprawiedliwienie z wiary przed poświęceniem, czy dopiero od chwili poświęcenia, jak niektórzy próbują twierdzić. 4,11. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. To ta pieczęć potwierdza, że usprawiedliwienia tymczasowego tego trzeciego dnia nie wzięliśmy na daremno, tylko wykorzystaliśmy je dla poświęcenia. I chociaż nie doszliśmy do usprawiedliwienia z siódmego dnia z tego powodu, tak jak wcześniej, gdy było wysokie powołanie otwarte, to się działo, to jednak dochodzimy do wyższego etapu, poświęcając się Bogu, niż ogromna większość, którzy tego nigdy nie czynią. Jeszcze raz powtórzę, że ogromna większość nominalnych tzw. chrześcijan wokół nas nie jest usprawiedliwiona w żaden sposób przed Bogiem i oni praktycznie niczym się nie różnią od pogan. Bo nie ma poziomu poniżej usprawiedliwienia tymczasowego. Jest usprawiedliwienie ożywione, było, jest tymczasowe, a poniżej jest nic. I czy ktoś jest nominalnym chrześcijaninem, czy ktoś jest poganinem, który nie wierzy, nie ma przed Bogiem żadnej różnicy, bo nie ma tutaj żadnego wyższego stanowiska dla tych, którzy są poniżej usprawiedliwienia tymczasowego. Jest po prostu grzesznik. O, tak właśnie, są grzesznicy. A czy ten grzesznik mówi, że wierzy w Jezusa, czy mówi, że wierzy w Allaha, to nie ma żadnej różnicy. grzechu swego nie zmienił, jest takim samym grzesznikiem, jak każdy inny. To jak pamiętamy, gdy 14 Nisan niektórzy byli splamieni kontaktem z umarłym właśnie i nie mogli obchodzić pamiątki i przyszli do Mojżesza z pytaniem, co mają robić, to Bóg na pytanie Mojżesza, co mają robić ci splamieni na kontaktem z umarłymi, zauważmy, odpowiedział więcej niż go Mojżesz pytał. Bo Mojżesz go przedstawił sprawę Bogu, to chyba jest 4 Mojżeszowa, 9 rozdział, ale już nie będę zaglądał, tylko z pamięci powiem. Mojżesz przedstawił ten problem Bogu, oto są splamieni kontaktem z umarłym, nie mogą obchodzić pamiątki 14 Nisan. To Bóg mówi do niego, ci, którzy byli splamieni kontaktem z umarłym, albo ci w drodze dalekiej, będą obchodzić Paschę miesiąc później. I w odpowiedzi dodał jeszcze tych, którzy są w drodze dalekiej, czyli na wyjeździe daleko, gdzieś tam pojechali, no i nie było ich na miejscu, pojechali sobie. I Bóg odpowiedział, chociaż nikt o nich nie pytał. Znowu zauważmy, dlaczego Bóg odpowiedział niepytany. No bo chciał w antytypie przekazać pełne informacje. Wszyscy ci, którzy 14 Nisan, a 14 Nisan to jest wiek Ewangelii. Ci, którzy 14 Nisan w wieku Ewangelii nie będą się nadawali do, nie będą czyści, czyli innym słowy, będą splamieni nad umarłym, a więc i nie będą posiadali usprawiedliwienia, które by zdejmowało z nich wyrok Adamowy i nie będą mogli uczestniczyć w zbawieniu 14 Nisan. I dodaje niepytany, i ci w drodze dalekiej, czyli kogo miał na myśli? Pogan. Bo poganie są w drodze dalekiej, oni daleko krążą od tego jedynego imienia, przez które można być zbawieni. Ci splamieni umarły, no to Żydzi, czyli właśnie no, chrześcijanie, nominalni chrześcijanie, którzy znają chociaż to imię, ale co z tego? Ich wiara jest taka słabiutka, że prawie jej nie ma i Bóg nie traktuje ich wcale lepiej niż pogan. Mówi jedna grupa, ci Żydzi splamieni nad umarłymi, 14 Nisan, no i ci w drodze dalekiej, czyli ci pogani, którzy daleko od tego imienia się obracają, będą mieli swoją Paschę miesiąc później, wiek tysiąclecia, 14 dnia drugiego miesiąca i tam będą wtedy próbowali swoją szansę, bo tu się nie nadają, do innego worka wrócił Bóg. Niepytany, to jest najciekawsze, że pada pytanie do Boga, a Bóg odpowiada więcej niż go pytają. Bo Mojżesz nie mógł zapytać o tych drodze dalekiej, bo takiego akurat problemu nie miał, przyszli do niego tylko ci, którzy byli skalani. Myślę, że problemu Żydzi nie mieli, kto był w drodze dalekiej, no bo pewnie Żyd przecież wiedział, kiedy jest 14 Nisan, więc nie planował podróży. Więc problem był tylko taki, no komuś ktoś umarł i musiał go pochować. Jak umarł 10 Nisan, to było 4 dni przed 14 Nisan. No i co było robić? No trzeba pochować zmarłego z rodziny. I już się splamił, chociaż tego nie chciał. Już był symbolicznie splamiony, więc był problem. Natomiast wyjazdów Żydzi pewnie nie planowali, albo przynajmniej mieli nie planować, ale Bóg od razu w odpowiedzi ich umieścił także i tę kategorię, żeby objąć absolutnie wszystkich. I tak w ten sposób temat oczyszczenia trzeciego, siódmego dnia dobiega końca. W typowy, typiczny sposób, pięknie pokazane dwa etapy usprawiedliwienia, tymczasowe i to pełne, które w wieku Ewangelii nazywa się ożywionym. Nazwa bardzo stosowna, bo Bóg ożywia taką jednostkę, bo zdjęcie wyroku adamowego to nic innego jak ożywienie danego człowieka. On już nie jest tym u mnie umarli grzebią umarłych swoich. On już właśnie został ożywiony, wyrok adamowy z niego zdjęty i on już wykorzystał swój udział w okupie i ożywiony. Wieku tysiąclecia to się nie będzie nazywało ożywione. Wieku tysiąclecia będzie to pełna sprawiedliwość, doskonałość osiągnięta przez uczynki przy pomocy Jezusa z końcem wieku tysiąclecia. No bo na to jest przeznaczony wiek tysiąclecia, żeby ludzkości tą doskonałość przywrócić. Nikt nie będzie uznawany za doskonałego na podstawie swojej wiary. Na początku tymczasowe usprawiedliwienie przez uczynki, ale przez uczynki, nie przez wiarę i tymi uczynkami będzie musiał udowodnić ostatecznie, że naprawdę jego uczynki są doskonałe, że nie trzeba uznawać jego uczynków za doskonałych, tylko że one takowe naprawdę są. Życzę błogosławieństwa z tych naszych rozważań. Może trochę były głębokie, ale widzimy, mamy w Nowym Testamencie odniesienie do tego i mamy dowód biblijny, że restytucja może być przez Boga przypisana wieku Ewangelii tym, którzy dochodzili do tego poświęcenia, tym, którzy byli spodzani z ducha. I nie jest to wymysł Brata Johnsona, tylko Pawła i Brata Johnsona. Dziękuję za uwagę.